wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
22 stycznia minie 155 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy wielkie polskie powstania kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, to ostatnie, o którym dzisiaj chcę Państwu opowiedzieć, było powstaniem najdłuższym, najbardziej krwawym, najbardziej z wojskowego punktu widzenia beznadziejnym, ale też powstaniem najbardziej owocnym. Dlaczego do tego powstania doszło? Sięgnijmy do słów wielkiego Polaka Stefana kardynała Wyszyńskiego w stulecie powstania styczniowego w 1963 roku. Kardynał Wyszyński wygłosił płomienne kazanie poświęcone właśnie tej rocznicy. W tym kazaniu powiedział m.in. te słowa. Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma już wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko wzięte w jakieś łańcuchy i klamry, wtedy wystarczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się z niej. Najprostsza odpowiedź na pytanie, dlaczego do tego powstania doszło, jest właśnie taka, jak mówił ksiądz prymas. Polacy pragnęli wolności, chcieli o tą wolność walczyć, chcieli żyć w wolnym kraju. Zwłaszcza młodzi Polacy. Bo ci, którzy wywołali powstanie styczniowe, to byli najczęściej ludzie mający 20 parę lat. Ludzie, którzy urodzili się po klęsce powstania listopadowego. Ludzie, dla których czy powstanie listopadowe, czy wojny napoleońskie były pewną legendą, były czasami chwałą oręża polskiego. Ludzie wychowani na literaturze romantycznej. Młodzi ludzie, którzy pragnęli bić się o wolną Polskę. Przed powstaniem styczniowym wśród Polaków powstały dwa takie obozy, nazywa się umownie je czerwonymi i białymi. Ale ta nazwa czerwoni jest myląca, nie chodzi o to, że byli to jacyś komuniści. Chodzi o to, że byli to właśnie młodzi radykałowie, dwudziestoparoletni najczęściej, którzy chcieli jak najszybciej rozpocząć walkę o wolną Polskę. Drugi obóz białych budowali ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach społecznych, ale też najczęściej ludzie starsi. Ludzie, którzy najczęściej pamiętali klęskę powstania listopadowego, którzy byli bardziej ostrożni, którzy bali się przedwczesnego wybuchu, kolejnego zrywu o niepodległość, kolejnej insurekcji. Ale w tej panoramie polskiej przed powstaniem styczniowym był jeszcze ktoś trzeci, Aleksander Wielopolski. Człowiek bez wątpienia o silnym charakterze, człowiek, który pogardzał Polakami, który mawiał, że dla Polaków można wiele, z Polakami nie można zrobić nic. Człowiek, który chciał Polskę zreformować, który współpracując z carem przeprowadził w Polsce wiele potrzebnych reform, takich jak samorząd w miastach, czy oczynszowanie chłopów, czy wreszcie utworzenie w Warszawie szkoły głównej, czyli uniwersytetu. Ale człowiek równocześnie, który bardzo szybko skonfliktował się zarówno z białymi, którym rozwiązał ich organizację Towarzystwo Patriotyczne, jak i z czerwonymi. I teraz tenże Aleksander Wielopolski sprowokował wybuch Powstania Styczniowego. Miał świadomość, że wielu młodych Polaków szykuje się do walki zbrojnej. Chciał zrobić wszystko, żeby pokrzyżować im plany. Dlatego wymyślił nowy sposób rekrutacji do wojska. Nazywa się to branką Wielopolskiego. Wcześniej było tak, że rekruta do armii rosyjskiej losowano. System losowania sprawiał, że po pierwsze decydowało szczęście, a po drugie skorumpowani urzędnicy rosyjscy byli łatwi do przekupienia. Wystarczyło dać łapówkę i człowiek miał gwarancję, że do rosyjskiej armii nie będzie wcielony. Teraz zamiast tego systemu losowania miały być imienne listy, na których mieli być umieszczeni wszyscy młodzi ludzie podejrzewani o współpracę z czerwonymi. Wielopolski nie ukrywał, że tą brankę chce przeprowadzić, nie ukrywał na jakich zasadach. Czerwoni odpowiedzieli deklaracją, że jeżeli Wielopolski prowadzi brankę w życie, oni wywołają powstanie. Wielopolski o tym wiedział, dlatego na termin branki wyznaczył połowę stycznia. Najgorszy moment do prowadzenia działań partyzanckich. Śnieg, mróz, zimno, kłopot z przeżyciem w lesie, kłopot ze znalezieniem żywności, łatwość wykrycia ukrywających się powstańców po śladach, po blasku ognisk. Najgorszy moment do rozpoczęcia powstania. Wielopolski celowo z premedytacją wyznaczył brankę właśnie na ten miesiąc. Czerwoni dotrzymali słowa. 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. Wielopolski liczył, że jeżeli powstanie wybuchnie w styczniu, skończy się po 2-3 tygodniach, czerwoni zginą albo znajdą się w więzieniach, sprawa zostanie rozstrzygnięta, będzie mógł nadal reformować Polskę według własnych pomysłów u boku cara. Tymczasem powstanie, które sprowokował swoją bramką, było najdłuższym polskim powstaniem narodowym. Trwało co najmniej 15 miesięcy. Jak szacują historycy, tej pierwszej nocy 22 stycznia 6-7 tysięcy uzbrojonych spiskowców wyruszyło do ataku na rosyjskie garnizony. Jak szacuje się, wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim było wtedy około 100 tysięcy. Proszę zobaczyć na tą dysproporcję sił. Z jednej strony 6-7 tysięcy młodych ludzi, którzy często nigdy nie byli w wojsku, często uzbrojonych jedynie broń krótką, myśliwską, atakuje 100-tysięczną, doskonale uzbrojoną armię, doskonale wyposażoną, która uczestniczyła w niejednej wojnie. Z wojskowego punktu widzenia absolutne szaleństwo. Tego samego dnia ogłosił swoje powstanie tymczasowy rząd narodowy, który wydał odezwę, której możemy przeczytać. Zastępy młodzieży walecznej, młodzieży poświęconej, ożywionej gorącą miłością ojczyzny, niezachwianą wiarą w sprawiedliwość i pomoc Boga, poprzysięgły zrzucić przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie Polski, za nią. Rozpoczęte 22 stycznia 1863 roku powstanie zamieniło się w wojnę partyzancką. Powstanie kościuszkowskie czy powstanie listopadowe tak naprawdę to były regularne wojny. Z jednej strony była armia polska, z drugiej strony była armia rosyjska, w przypadku kościuszkowskiego również armia pruska. Toczono bitwy, broniono miast, zdobywano miasta, regularna wojna. Powstanie styczniowe to jest wojna partyzancka. Z jednej strony partyzanci ukrywający się w lasach, górach, na bagnach, z drugiej strony przeważające liczebnie oddziały rosyjskie. Powstaniu styczniowym nie udało się na dłużej opanować żadnego dużego miasta. Nie udało się wyzwolić od wojsk rosyjskich żadnego większego obszaru kraju. A jednak ta wojna partyzancka trwała co najmniej 15 tysięcy. W sumie, jak oblicza się, przez szeregi powstańcze przewinęło się około 200 tysięcy Polaków ze wszystkich stron kraju. Bo w powstaniu styczniowym walczyli nie tylko mieszkańcy zaboru rosyjskiego. Powstanie wybuchło w tym zaborze. Walczyli Polacy z zaboru austriackiego, walczyli Polacy z zaboru pruskiego, walczyli Polacy z emigracji. Powstanie zjednoczyło Polaków. Przez szeregi powstańcze przewinęło się około 200 tysięcy Polaków, ale nigdy równocześnie pod bronią nie było więcej jak jakieś 30 tysięcy osób, 30 tysięcy żołnierzy. Ale wtedy, kiedy powstańców było około 30 tysięcy, latem 1863 roku, Rosjan było już ponad 340 tysięcy. Ta dysproporcja sił była więc olbrzymia. W sumie stoczono, jak się oblicza, 1200 bitew i potyczek, bitew najczęściej zakończonych polską klęską. Typowa historia oddziału partyzanckiego z tych czasów jak wyglądała. Formował się oddział, czasami tworzył taki oddział miejscowy szlachcic, czasami młodzież z miejscowego miasta, czasem taki oddział przekraczał granice i teraz jego funkcjonowanie to są przede wszystkim długie marsze, wymykanie się rosyjskim obławom, czasem wyzwalanie mniejszych miejscowości, czasem jakieś zasadzki. Czasem udało się przetrwać 2 tygodnie, czasem miesiąc, rzadko dłużej. Wcześniej czy później taki oddział był rozbijany przez przeważające wojska rosyjskie. Część powstańców wracała do domów, część formowała kolejny oddział i w ten sposób ta walka trwała. Powstanie styczniowe to jest również powstanie, w którym mamy niespotykaną we wcześniejszych walkach ilość bohaterstwa, ilość heroicznych zachowań wielu Polaków. Niech mi będzie wolno wspomnieć tutaj postać poety zapomnianego dzisiaj Mieczysława Romanowskiego. Ten mieszkający w zaborze austriackim poeta przyłączył się do powstania styczniowego. Wyruszając na bój, napisał dla narzeczonej Modesty Krasnopolskiej pożegnalny wiersz. Aniołeczku, dziewczę moje, na rozstanie rączkę daj. Grają trąbki, czas na boje, za rodzinny kraj. Podaj rączkę na mym czole, święty znak mi krzyża zrób. Liczne ptactwo leci w pole, iluż wróci zbóż. Módl się za nas, lilio biała, Bogu poleć serca żal. Tyś powstańca pokochała, pobłogosław stal. Autor tych słów poległ 24 kwietnia 1863 roku w bitwie pod Józefowem. Liczący 260 powstańców oddział został zaskoczony przez kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy. Uczestnik tej nierównej bitwy wspominał. Romanowski odcięty od głównego oddziału na czele 80 ludzi, party przeważną siłą następującego nieprzyjaciela na bagna, walczył jak lew, drogo sprzedając swe życie. Silny i wprawny do robienia bronią, 5 Moskali powalił bagnetem. Nim ugodzony kulą w skronie, padł otoczony wałem trupów. Rozcieczony do najwyższego stopnia tą bohaterską obroną żołdactwo moskiewskie rzuciło się na poległego, wielokrotnie kłując bagnetami. Mieczysław Romanowski, który zginął w bitwie pod Józefowem, miał zaledwie 29 lat. Powstanie styczniowe to zmagania partyzanckie, ale powstanie styczniowe to również fenomen tajemnego państwa polskiego. Po raz pierwszy w dziejach polskich Polacy stworzyli państwo w konspiracji. Po raz drugi będzie to miało miejsce w czasie II wojny światowej. Na czele tego tajemnego państwa stał rząd narodowy. Nikt poza członkami tego rządu nie wiedział, kto go tworzy, a jednak większość Polaków wykonywała dyrektywy tego rządu. Państwo podziemne zbierało podatki i ludzie te podatki płacili. Państwo podziemne miało własny kontrwywiad, własną żandarmerię, własne struktury lokalne, własną komisję i organizację kobiecą, własne tajne drukarnie. W tych tajnych drukarniach wydawano ulotki, wydawano gazetki. Centralny organ rządu narodowego, Niepodległość, wychodził regularnie, raz w tygodniu w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy. W każdej miejscowości był jakiś powstańczy naczelnik. Nikt nie wiedział, czy to był miejscowy proboszcz, aptekarz, a może szlachcic z dworu, a może jeszcze ktoś inny. Ale polecenia tego namiestnika były wykonywane. Wszyscy słuchali tej ukrytej władzy państwa polskiego. W samej Warszawie, jak się liczy, w strukturach tajemnego państwa polskiego pracowało 2000 osób, podzielonych na 200 sekcji, których każda sprawowała nadzór nad około 1000 mieszkańców miasta. Rosjanie oczywiście robili wszystko, żeby to tajemne państwo polskie złamać, a jednak przez wiele miesięcy to się nie udawało. Struktury tajemnego państwa polskiego w Warszawie istniały do grudnia 1864 roku, prawie 2 lata. Ostatnim dyktatorem powstania styczniowego był Romuald Traugut. Powstać też niezwykła, też zupełnie wyjątkowa. Teraz Romuald Traugut w liście do generała Karola Różyckiego tak pisał o powstaniu Polski. Polska tak życiem pojedynczym swych synów, jak również żywotem swym narodowym, politycznym, powinna wprowadzać w czyn naukę Zbawcy, rozszerzać Królestwo Boże na ziemię. Polska jedna najłatwiej tego dokonać może, bo lud jej nie skalał się zbrodnią ciemięstwa lub upodlania innych ludów, zbrodnią wyzyskiwania ich dla dogodzenia swej dumie, łakomstwu i rozpuście. Oczyszczona zaś męczeństwem i rozpoczynając nowy żywot, jest w możności rozpoczęcia go w imię Boże, z Bogiem i dla Boga. Romuald Traugut, człowiek niezwykle wierzący, który każdego dnia uczestniczył we mszy świętej, przystępował do komunii, kiedy 11 kwietnia 1864 roku. O 1 w nocy do mieszkania przy ulicy Smolnej, w którym się ukrywał, wkroczyła policja. Rzekł spokojnym głosem. To już. Wiedział, że wcześniej czy później będzie aresztowany, ale uważał, że jego posłannictwem jest walczyć. Jest przedłużać powstanie jak najdłużej. Aresztowany w liście wysłanym do żony pisał. W Bogu tylko cała nadzieja moja, że ci raczy dać siłę i da wytrwanie do zniesienia wszystkiego, żeś przy tym pamiętała i nigdy, mój skarbie najdroższy, nie zapomniała, że cokolwiek Ojciec nasz niebieski zsyła na nas z zupełnym poddaniem się i synowską wdzięcznością przyjąć winniśmy i że to wszystko nie jest skutkiem ślepego przypadku, ale wolą Bożą zrządzone jest karą Jego za grzechy nasze i szczęśliwym dobrodziejstwem, gdyż wszystko, co Stwórca czyni z nami, dla dobra naszego prawdziwie czyni. Kiedy pisał te słowa, z pewnością spodziewał się, że zostanie skazany na karę śmierci. I tak się stało. 5 sierpnia 1834 roku na stokach Cytadeli w Warszawie wraz z 4 współpracownikami został stracony. Gdy przystąpiono do egzekucji, 30 tysięcy Polaków padło na kolana intonując Święty Boże, Święty Mocny. Rosyjski historyk Mikołaj Berg opisywał: Traugut tracony jako pierwszy, w ostatniej chwili złożył ręce i podniósł oczy do nieba. Tak z podniesioną głową pozostał na stryczku nawet jeszcze wówczas, gdy po skonstatowanej śmierci trójkątna przepaska została mu z oczu zdjęta. Powstanie styczniowe to czas niezwykłego bohaterstwa i tych, którzy działali w tajemnym państwie polskim, i tych, którzy walczyli w powstańczych oddziałach. Ale to również niezwykły czas w dziejach polskiego kościoła. Polscy duchowni uczestniczyli we wszystkich zrywach niepodległościowych, zaczynając od Konfederacji Barskiej. Ale udział duchowieństwa w powstaniu styczniowym był zupełnie niezwykłym. Duchowni byli kapelanami w powstańczych oddziałach. Duchowni pełnili różne funkcje w strukturach państwa podziemnego. Duchowni zdarzało się, że sami kierowali walczącymi oddziałami, jak ksiądz Antoni Mackiewicz na Żmudzi, powieszony w grudniu 1833 roku. Symbolem tego poświęcenia duchowieństwa jest ksiądz Stanisław Brzuska, ostatni powstaniec styczniowy. Ostatnim powstańcem powstania styczniowego był duchowny, był ksiądz Stanisław Brzuska, który ukrywał się do grudnia 1864 roku, a powieszony został w maju 1865 roku. Kiedy na Litwie władzę przejmował rosyjski gubernator Michał Murawiew, przed objęciem swoich obowiązków powiedział: Pierwszą rzecz, którą zrobię po przyjeździe do Wilna, będzie to, że rozstrzelam księdza. Złowrogą obietnicę zrealizował, zamieniając po przybyciu do Wilna wyrok skazujący księdza Stanisława Iszorem 10 lat katorgi na rozstrzelanie. W rozmowie z księciem czerkaskim Murawiew tłumaczył: Bardzo często sadzam ich do więzienia bez najmniejszej winy, nawet podejrzenia nie ma. W takich wypadkach zawsze decyduję tak. Niech posiedzi w zamknięciu jak najdłużej, a może się coś wyszuka. I co pan myśli? Zawsze coś wynalazłem przeciwko memu więźniowi. To nie jest przypadek, że Murawiew zaczął swoje rządy od rozstrzelenia księdza. Zdawał sobie bowiem sprawę, jak ważną rolę w tym powstaniu odgrywają duchowni. Tu niedaleko Kalisza, na Błoniach Konińskich, 19 lipca 1864 roku został stracony ojciec Maksymilian Tareiwo. Jego ostatnie słowa przed śmiercią były: Niech żyje Polska, a potem w Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję i nie będę zawstydzon na wieki. Miejsce, w którym został zamordowany, Rosjanie stratowali końmi i przez cały tydzień pilnowali, żeby nikt nie wydobył zwłok. Ojciec Maksymilian Tareiwo, kapucyn, został stracony. Wszyscy jego współbracia za to, że pomagali go ukrywać, zostali zesłani na Syberię. Powstanie styczniowe, niezwykły czas polskiej walki o niepodległość, niezwykły czas ofiary wielu polskich księży, kapłanów, na czele z Zygmuntem Felińskim, święty Zygmunt Feliński, arcybiskup warszawski, przeciwnik powstania. Kiedy to powstanie wybuchło, nie mógł stać z boku. Napisał list do cara. W tym liście adresie domagał się dla Polaków swobód, wolności, niepodległości. Za ten list został na 20 lat zesłany do Jarosławia nad Wołgą. Powstanie styczniowe. Niezwykły czas w dziejach polskiego kościoła. Jak obliczają historycy, w powstaniu styczniowym zginęło co najmniej 20 tysięcy jego uczestników. Na katorgę i zesłanie wywieziono od 40 do 70 tysięcy powstańców. Jak się oblicza, połowa z nich nigdy do Polski nie wróciła. A jednak powstanie nie było powstaniem daremnym. Powstanie styczniowe zmusiło cara Aleksandra II, aby uwłaszczył chłopów na warunkach lepszych niż mieli chłopi rosyjscy. Chłop spod Opatówka dostał ziemię na własność. Chłop spod Moskwy nie dostał ziemi na własność. Ziemia była własnością miru, wspólnoty wiejskiej. Także uwłaszczenie chłopów było o wiele korzystniejsze niż chłopów rosyjskich. Nigdy by się to nie dokonało, gdyby nie walka powstańców styczniowych. Powstanie styczniowe kończy też okres romantyzmu, kończy też okres Polski szlacheckiej. Okres, kiedy tą warstwą przywódczą, tą warstwą, która tworzyła kulturę, która walczyła o wolną Polskę, była głównie szlachta. Walczyli też mieszczanie, walczyła inteligencja, walczyli chłopi, ale był to jednak w dużej mierze naród szlachecki. Wielu chłopów nie miało polskiej świadomości narodowej. Po powstaniu styczniowym rozpoczyna się długi proces tworzenia się nowożytnego narodu polskiego. Kiedy 50 lat później wybuchnie I wojna światowa, a wolną Polskę będą walczyć chłopi, będą walczyć robotnicy, będą walczyć polscy kupcy, będą też walczyć polscy ziemianie. Polski naród będzie się składał z różnych warstw. Powstanie styczniowe było też pewną legendą, do której nawiązywali chociażby legioniści. Dla samego Józefa Piłsudskiego to było wydarzenie niezwykle ważne i niezwykle istotne. Można sobie też postawić takie pytanie, po co zajmujemy się przegranymi powstaniami? Po co czcimy narodowe klęski, jak mówią niektórzy? To jest źle postawione pytanie. My nie czcimy klęski. My oddajemy cześć bohaterom. My się pochylamy nad tymi, którzy tak bardzo kochali ojczyznę. Bo ileż trzeba było miłości ojczyzny, żeby mając 20 parę lat wziąć myśliwski karabin i w styczniu iść do lasu walczyć z potęgą moskiewską. Ileż trzeba było miłości ojczyzny. Jak bardzo ci ludzie, którzy wtedy walczyli, ginęli, Polskę kochali. I my jesteśmy im winni pamięć, i my jesteśmy im winni modlitwę, i my jesteśmy im winni szacunek. Jacek Kaczmarski napisał kiedyś taką piosenkę Tradycja. Większość tekstu tej piosenki to są obraźliwe określenia naszych bohaterów narodowych, naszej historii. To jest powtarzanie tych argumentów przeciwko powstaniom narodowym, przeciwko naszej walce z lat odległych i tych mniej odległych. Ale ta piosenka kończy się w sposób dość przewrotny. Zapomnieć wojny i powstania, jedynie słuszny szarpać dzwon narodowego byle trwania w zgodzie na namiestniczy tron. W zamian tej ziemi nam mogiła i przodków śpiew jak echa kielich, że Polska jeszcze wtedy żyła, gdy za nią ginęli. Naród ginie nie wtedy, kiedy się wymorduje wszystkich jego przedstawicieli. Naród ginie wtedy, kiedy już nie ma nikogo, kto chciałby o wolność tego narodu walczyć, kto byłby gotowy złożyć swoje życie w ofierze. Tak jak śpiewał Kaczmarski, Polska żyje tak długo, jak długo są ludzie gotowi oddać za nią życie. I Polski nie było na mapie Europy w połowie XIX wieku, kiedy walczyli powstańcy styczniowi, ale że Polska była, świadczyli oni ofiarą swojego życia. I niech mi będzie na koniec zakończyć to krótkie wspomnienie powstania styczniowego słowami sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, który, da Bóg, niedługo zostanie wyniesiony do chwałołtarzy. W tym swoim pamiętnym kazaniu w stulecie powstania styczniowego prymas Wyszyński powiedział: z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych braci, którzy nie dawali się oddać jej, abyśmy żyć mogli. Z głęboką czcią całujemy drogich bitew, na których ofiarność zda się w beznadziejny sposób walczyła o niewątpliwe prawo wolności. I nie car miał rację, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadał butnie: porzućcie wszelkie sny. Tylko właśnie ci, co padali, obejmując miłośnie otwartą piersią ukrzyżowaną pierś Matki Polski, tylko oni mieli rację, a my po 100 latach wiemy to jeszcze lepiej.